프로 컨트라. Chciałoby się już oglądać kolejne przygody bohaterów serialu Dom, bo to był temat serialu Dom, choć nie oryginalny, a stworzony kilkanaście chyba lat temu przez Artura Plichtę i Dariusza Mola. Dzień dobry Państwu! Przy mikrofonie ponownie Krzysztof Kosiński.
A... I Andrzej Kusy również. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzyśku. I tak właśnie ten Dom, jak zaprezentowałeś Państwu ten temat przewodni z serialu Dom, to tak sobie starałem przypomnieć, kiedy ostatni raz oglądałem i pewnie całkiem niedawno, bo od czasu do czasu wracam do tego filmu, bo nie sposób nie wracać.
Mam dokładnie to samo, ja wiem, kiedy ostatnio oglądałem, plus minus, to był, zdaje się, na pewno w tym roku, i to był chyba marzec, może kwiecień, i to był czas, kiedy tak ze dwa lata nie oglądałem, a jeśli już oglądam, no to wiadomo, po całości, bo to nie ma co sobie rozdrabniać tej znakomitej historii, której współautorem był Andrzej Mularczyk. O nim będziemy dziś rozmawiać.
Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk, reżyseria Jan Łomnicki, brat
Tadeusza
Łomnickiego.
Dokładnie.
Ale wiesz co, ja chciałbym tak troszeczkę zboczyć z tematu, bowiem teraz ogólnonarodowa jest dyskusja na temat wyboru nowego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jak zdążyłem zauważyć, to się wszyscy wypowiadają. Nawet Doda się wypowiadała. Słuchaj,
Andrzej, bo to jest tak, w Polsce nikt na niczym się nie zna, chyba że jest jakiś gorący temat, to każdy się wtedy zna. Na piłce nożnej, skokach narciarskich, tenisie ziemnym, ostatnie mecze, choćby Igi Świątek, to też był gorący temat, jej porażka w półfinale, jeśli dobrze pamiętam.
No tak, ostatnia... teraz ten temat to już jest rzeczywiście bardzo wyolbrzymiony.
Tak, wszystkie media, kiedy tak...
zabraniem tej kapitańskiej opaski Robertowi Lewandowskiemu. Wiesz, ja jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, to chciałbym powiedzieć, że za moich czasów to było w Polsce najwięcej nauczycieli i lekarzy, bo było tak, ja cię nauczę, ja cię wyleczę. W związku z tym, to, ale teraz widzę, że się czasy zmieniły troszkę.
Ale cały czas mamy fachowców w różnych dziedzinach.
W różnych dziedzinach.
I często
ale
te same osoby...
Zauważ,
że te same osoby wypowiadają się na przykład na temat podróży w kosmos, bo to też jest temat gorący ostatnio u nas, i piłki nożnej właśnie. Dwa zupełnie kompletne tematy.
W latach 70. nie wiem, czy Państwo pamiętają, pewnie część Państwa nie pamięta, bo to lata 70. jednak. I była taka sytuacja w Karlinie. Tam pojawiła się jakaś ropa, jakieś powstało z tego duże zamieszanie, bo nastąpił jakby wybuch taki. Tej ropy zapaliła się, taki znicz powstał i ogólnopolska była wtedy dyskusja, jak zgasić ten ogień właśnie w Karlinie. No wypowiadali się wszyscy, sami fachowcy, inżynierowie, nauczyciele, lekarze, urzędnicy i tak dalej, no ale w końcu tam zgaszono. Można sobie gdzieś tam znaleźć pewnie w internecie na ten temat, jeżeli chodzi o to zjawisko i o tą sytuację, kilka informacji, ale wracając do piłki nożnej, to w naszej filmografii polskiej jest sporo takich filmów, gdzie możemy obejrzeć z pozycji widza jakieś problemy związane z piłką nożną. W samym domie, w serialu Dom, jest tam taka sytuacja, zaraz po II wojnie światowej, jeden z głównych bohaterów, Bawolik, jeden z mieszkańców tego domu, wraca ze Stanów, znaczy z Zachodu, jako tam jeden z tych żołnierzy, którzy walczyli w Wielkiej Brytanii i okazuje się, że jest byłym zawodnikiem bodajże Polonii Warszawa.
Chyba Polonii.
I następuje takie pierwsze rozgrywki, pierwsze organizacje tych klubów z powrotem, żeby zadziałały te kluby i zostają zaproszeni piłkarze z Krakowa. Zwróćmy uwagę, to były czasy kręcenia domu, to były lata, no tak przełom od 80 roku zaczęło się chyba.
Pierwsze odcinki jeszcze.
Początek 1980 roku. Proszę zwrócić uwagę, wtedy Polonia, a już nie daj Boże Krakowia, to nie za dużo się na temat tych klubów mówiło, bo to kluby przedwojenne przede wszystkim z olbrzymią tradycją, zresztą klub Krakowia to taki klub Jana Pawła II, no i tak Polonia też zresztą zawsze była takim klubem utożsamianym z przedwojenną tradycją i tutaj właśnie ten taki element piłkarski też został pokazany. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, Krzysiu, to żeśmy rozmawiali na ten temat przed wejściem na antenę, że pewnie będziemy chcieli Państwu kilka takich filmów, o takich filmach przypomnieć, jak na przykład taki film Zawsze w niedzielę, Święta Wojna, Paragon Gola, czy Do przerwy 01, to już w ogóle to wiadomo, klasyka.
Klasyka i hity.
Piłkarski poker, ale też Niedziela Barabasza, jeden z ciekawszych moim zdaniem filmów o piłce nożnej i nie tylko o piłce nożnej, jest to niezbyt długi film, ale to, co Anna Seniuk tam wyprawia w tym filmie, to jest, no nie gra w piłkę, ale jest fantastycznie gra żonę jednego z piłkarzy.
Zatem myślę, że cały odcinek sobie spokojnie takim tematom poświęcimy. Myślę, że niedługo nawet, prawda? Szczególnie, że akurat jesteśmy już po sezonie w polskiej piłce, Jeszcze tam właśnie reprezentacyjne mecze teraz były rozgrywane, ale...
O tych reprezentacyjnych meczach to zapomnijmy, bo jednak z Finlandią gdybyśmy przegrali w hokeja, to ja rozumiem 2-1, to by była honorowa porażka, ale w piłkę nożną, no to mój to Boże.
Czysty wstyd, no co tu dużo mówić. Ale przejdźmy do ważniejszych rzeczy, zdecydowanie ważniejszych i lepszych, czyli do polskiego kina sprzed lat. W ostatnich
i do polskiej
dniach...
muzyki sprzed lat związanych z kinem.
Oczywiście. Oczywiście, a wspomnimy
jedno na... z drugim.
Chciałem powiedzieć na początek naszego spotkania, a tu już 10 minut po 19, ale wspomnimy zmarłą 6 dni temu znakomitą aktorkę, gdy dotarła do mnie informacja o śmierci Ewy Dałkowskiej, to ja ci to o tym mówiłem, gdy wczoraj rozmawialiśmy, oczywiście nie na antenie, ale mówiłem ci, że pierwszym filmem, który przyszedł mi do głowy, była oczywiście Sprawa Gorgonowej. I oczywiście od razu tego samego chyba nawet dnia go obejrzałem. Ale Ewę Dałkowską, no, działającą przede wszystkim na forum teatralnym, bo to był jej główny żywioł, ale ona szczególnie w latach 70. i 80., no, licznymi występami zapisała się w historii kina, bo przecież grała i w Nocach i Dniach i pojawiła się w jednej z ról w drugim odcinku serialu 07 Zgłoście. Wspomniana Sprawa Gorgonowej, znakomity film, oparty zresztą przecież na prawdziwej sprawie.
Story, tak.
Odrobinkę młodszy film Aktorzy Prowincjonalni, bardzo fajna taka psychologiczna opowieść, bez znieczulenia, to też chyba o tym filmie sobie rozmawialiśmy chwilkę i też pewnie kiedyś do niego sięgniemy. No, z tych późniejszych między innymi Kobieta z prowincji, Rok spokojnego słońca, czy serial Życie Kamila Kuranta. Ja byłem zdziwiony, że jeszcze o tym serialu nie rozmawialiśmy, ale myślę, że przy okazji Ewy Dałkowskiej to dobry pomysł, by do tego serialu sięgnąć. Również do jego muzyki, za którą odpowiadał Wojciech Głuch.
Ja pierwszy raz, Krzysztofie, jeżeli mogę powiedzieć, pierwszy raz spotkałem się z rolą, z panią Ewą Dałkowską jako aktorką w filmie, to na pewno Noce i Dnie, ale jeszcze był taki film Niebieskie jak Morze Czarne w 1971 roku. To był jej debiut filmowy, tam z wieloma naszymi ulubionymi aktorami, między innymi z Zdzisławem Maklakiewiczem, jednym z głównych ról.
Nie chce się ten Maklakiewicz odkleić od nas, zauważyłem.
Także Marian Kociniak tam występował, Wacław Kowalski, także zresztą będziemy, chyba nawiążemy dzisiaj do tego aktora wspaniałego.
Tak, jak najbardziej, jeśli no tylko czasu nam nie braknie.
I mając te 16-17 lat, miałem okazję obejrzeć film Sprawa Gorgonowej w kinie i to ten film mnie powalił wtedy. Powiem szczerze, jest to dla mnie jeden, chyba najlepszy polski dramat sądowy, taki typowy sądowy kryminał, można powiedzieć, ale bardziej dramat sądowy, oparty na faktach, z niesamowitą rolą właśnie Ewy Dałkowskiej. Jest niesamowita ta rola.
Tak,
moim
zdecydowanie.
Zdaniem, dlatego... na pewno najlepsza jej rola
filmowa.
W jej karierze filmowa. Natomiast no, jaka plejada aktorów tam występuje, no to
właśnie
aktor, to gwiazda.
Gdy oglądałem sobie te kilka dni temu Sprawę Gorgonowej, no zapominając o pewnych takich rolach, ale tutaj w tych mniejszych rolach choćby Wojciech Przoniak, ale i Mariusz Dmochowski, i mistrz, arcymistrz Aleksander Bardini, który zresztą grał mecenasa Maurycego Aksera, czyli obrońcę Gorgonowej.
Tak.
Oczywiście Andrzej Łapicki, Roman Wilhelmi, tu również Marek Kondrat w bardzo ciekawej roli takiego tancerza, który no właśnie oceniał strój i on był właściwie swoistym fachowcem w tej kwestii. Pojawił się tu również znakomity Edmund Fetting czy Włodzimierz Boruński. Zresztą Włodzimierz Boruński to też jest taki aktor, który no, raczej tylko epizodyczne role miewał w filmach, ale jeśli już pojawiał się, to zagarniał właściwie całą historię.
Ale też Tomasz Zalewski zagrał też policjanta.
A dokładnie,
także.
Faktycznie tak.
Proszę zwrócić uwagę jeszcze, nie wiem czy wiesz Krzysztof, wie, że ten film zdobył tylko jedną nagrodę tak naprawdę.
To jest skandaliczne wręcz, skandaliczne.
Tak, rok 1977, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, nagroda tylko i wyłącznie za zdjęcia. Zygmunt Samosiuk otrzymał taką tę nagrodę.
No tu absolutnie.
Polski operator filmowy, który ma też swoją gwiazdę, na pewno o tym wiesz.
Na Piotrkowskiej.
Na ulicy Piotrkowskiej.
Ma, owszem. Owszem, bo sprawdzałem nawet, znaczy ja Piotrkowską przechodzę właściwie w każdy weekend, bo to jest taki mój szlak przejściowy podczas moich spacerów, więc zawsze obserwuję sobie te gwiazdy. Ale a propos filmu, pomyślałem, że gdyby sprawa Gorgonowej tyczyła się jakiejś sprawy w Stanach Zjednoczonych i powstałby tamten film, to taka Ewa Dałkowska spokojnie byłaby co najmniej wśród nominowanych do Oscara. Jeśli by nie była, to każdy by to uznał za skandal.
Jestem o tym przekonany.
Ale a propos jej ról, to ona też mocno zapisała się w mojej pamięci jako mama tytułowego Kamila Kuranta w serialu Życie Kamila Kuranta, czyli serialu opartym na autobiograficznych opowieściach Józefa tak. Hena.
To też wyjątkowy serial był. Tak,
zresztą pamiętasz jakiś czas temu, gdy prezentowałem w audycji Nie Tylko Big Beat muzykę z życia Kamila Kuranta, byłeś zaskoczony, że ktoś o tym w serialu pamięta. Ja to się cieszę, że w ogóle muzyka z niego ocalała, ale tak, ona mnie oczywiście też zmotywowała, by wreszcie z tym serialem się zapoznać, bo wydaje mi się, że nigdy wcześniej go...
Tam Olaf Lubaszenko zaczynał jako dziecko Kamil Kurant, prawda?
Bo dokładnie.
Andrzej Pieczyński zagrał już dorosłego Kuranta.
Tak, 14 lat miał Olaf Lubaszenko w momencie kręcenia życia Kamila Kuranta. No i Ewa Dałkowska grała jego matkę, ojca Jerzy Kamas, wśród postaci, które się tutaj zaakcentowały mocno swoją obecność, choćby Krystyna Tkacz jako ciotka Zosia, czy wuj Leon grany przez Jana Prochyrę, czyli absolutnie wyjątkowy głos. Zresztą znam, nie osobiście, ale poznałem kiedyś syna Jana Prochyry i oglądałem kiedyś konferencję przez niego prowadzoną, przez syna Janka Prochyry i uwierz mi, głos po prostu kopia w kopie po tacie. Naprawdę, mógłbyś nie wiedzieć, czy to jest syn, czy ojciec. No i jako, że możemy cieszyć się muzyką Wojciecha Głucha z serialu Życie Kamila Kuranta, to po tym naszym 15-minutowym wywodzie posłuchajmy odrobinę muzyki.
Thank you.
Chciałem powiedzieć, że to chyba dobrze, że my trochę tej muzyki przygotowujemy do naszych sobotnich, wczesnowieczornych spotkań, bo...
Bo to nas zmusza, żebyśmy przerwali rozmowę.
Ale poza anteną i tak rozmawiamy, proszę Państwa, więc czasem zresztą te rozmowy później przenosimy na antenę, w sensie tematy tych rozmów i niekiedy one nam powiększają grono tematów, które chcielibyśmy omówić, a póki co właśnie tak jest i od razu mi się to skojarzyło oczywiście z audycją Nie Tylko Big Beat, która przecież opiera się na zaledwie dwóch dekadach muzyki, i to polskiej muzyki, gdzie pierwsza połowa lat 60. to były dopiero jakieś nieliczne nagrania i wydawnictwa, i dopiero końcówka lat 60. i lata 70. to jest taki główny, mocny nurt tego czasu, a mimo to już od ponad 4 lat mogę cieszyć się prowadząc te audycje. No a w Prokontrze oczywiście nawiązujemy do niej, bo skupiamy się na filmie, polskim filmie z tamtego czasu, niekiedy może też z lat 50., co też w Nie Tylko Big Beat się zdarza i też pewnie kiedyś sobie sięgniemy, właściwie zrobimy, myślę, Andrzej, taki temat, właśnie skupimy się jeszcze na tych latach 50.
Tak jest i chciałem tylko przypomnieć, Krzyśku, że dzisiaj mamy 10. audycję, taki mały jubileusz.
Mały jubileusz w Prokontrze i jubileuszu będzie dotyczyć kolejny temat, który zresztą już napocząłem w Nie Tylko Big Beacie przed godziną 19, bo 3 dni temu, minioną środę, minęło 60 lat od premiery jednego, ileż razy my to powtarzamy w audycji Pro Contra, jednego z najznakomitszych filmów, czyli filmu Salto Tadeusza Konwickiego w jego reżyserii i z jego scenariuszem. Czy film Salto, to ty to pierwszy raz pewnie w telewizji oglądałeś, nie wiem, jako
tak,
nastolatek?
Ale powiem szczerze, bo to był rok 65, to ja za bardzo jeszcze jakby nie kojarzyłem, znaczy kojarzyłem telewizor i oczywiście obejrzałem taki serial, był Podziemny Front, nie wiem, czy pamiętasz.
Kojarzę ten serial.
To był pierwszy ten serial, później kontynuacja była z jednym z takich bohaterów, niepozytywnych oczywiście w tym sensie, bohaterów von Kniprode, tak się nazywał ten niemiecki oficer, który ścigał tych partyzantów. Natomiast ja spotkałem się z filmem Salto już tak, powiedziałbym, dogłębnie obejrzałem i ze zrozumieniem, bo to nie jest prosty film, to nie jest komedia, to jest po prostu film psychologiczny nawiązujący do II wojny światowej.
I jednocześnie pełen tajemnic w samej historii.
Tajemnic,
więc
to jest taki, no, dużo odniesień, dużo takich symboli, które są skierowane. Ten film jest raczej do odbiorcy już bardziej takiego wyrobionego, który zna troszkę historię Polski, II wojny światowej, co się wydarzyło i tak dalej. Czyli ja obejrzałem ten film w pełni świadomie, już z wielką, takim z wielkim zainteresowaniem, to na pewno około, nie wiem, 15 do 20 lat po premierze tego filmu. Poza tym nie zawsze Zbigniew Cybulski, gdy miałem tam kilkanaście lat, przemawiał do mnie. Jego rola, jego sposób odgrywania poszczególnych postaci, prawda?
No
to,
tak, tak.
Do tego trzeba dorosnąć, no, mimo
tak,
wszystko.
I też, i patrząc nawet z dzisiejszej perspektywy, trzeba też wziąć pod uwagę, że wtedy była trochę inna jednak technika gry i taka ta ekspresja była, ta ekspresja też była w innym stylu niż dziś, jednak bądź co bądź minęło 60 lat.
Zauważ, że tamtym aktorom niepotrzebne były jakieś fajerwerki.
Otóż to, oni
tam
byli tymi
twarzą.
Oni byli fajerwerkami. Oni byli fajerwerkami.
Tak. Tak samo z muzyką, słuchaj. Kiedyś wyszło 4 muzyków na scenę, ubrani we flanelowe koszule, dżinsy i zagrali tak, że szczęki nam opadały, prawda? A teraz to, wiesz, jest przerost formy nad treścią i to wszystko gdzieś ta muzyka idzie na drugi plan. Weźmy te wszystkie festiwale, już nie powiem które, tylko te wszystkie
festiwale, tak naprawdę, które, no poza nie wiem jakimiś...
To dużo fajerwerków jest, a z tego nie wynika nic kompletnie.
A no właśnie, dużo dużo efektowności, mało efektywności.
Otóż to.
Tak w największym skrócie
myślę, że
mówiąc.
Obecnie szeroko pojęta tak zwana pop muzyka, to ci artyści nie mają za wiele do przekazania.
A propos muzyki dzisiejszej, w ogóle dzisiejszej tak naprawdę kultury wszelakiej, to Piotr Kaczkowski chyba kiedyś powiedział takie słowa a propos muzyki, że kiedyś promowało się muzykę, która była dobra, a dziś i było tak, że tworzy się muzykę, żeby wypromować tę dobrą muzykę, a dziś wprost przeciwnie, promuje się tą, która absolutnie nic albo bardzo niewiele jest warta. I tak to niestety...
No bo liczy się opakowanie, a nie to, co jest w środku.
Otóż to.
Kiedyś było odwrotnie właśnie.
I dzisiaj promocja jest najważniejsza, a nie produkt, prawda? Że tak,
tak
powiem brzydko. Skoro przy Salcie jesteśmy, to tutaj no, wspomnijmy, kogo możemy zobaczyć. I tu znowu pojawia się wspomniany przeze mnie Włodzimierz Boruński. Absolutnie wyjątkowy aktor. Jeśli państwo nie kojarzą samego nazwiska tego aktora, który zresztą był spokrewniony z samym Julianem Tuwimem, żeby było ciekawie. Ale jeśli ktoś oglądał Ziemię Obiecaną, to Włodzimierz Boruński to jest ta postać takiego staruszka, choć on wtedy chyba jeszcze takim staruszkiem nie był, który chyba podczas takiego marszu pogrzebowego mówi o tym, cieszy się, choć jest biedny, cieszy się, że jego łódź rośnie, że jest coraz bogatsza i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie Włodzimierz Boruński. Bardzo charakterystyczna postać, bardzo charakterystyczna twarz i ta uroda właśnie mocno podobna do Juliana Tuwima. No a w filmie Salto oprócz niego Zbigniew Cybulski, wspomniany przez ciebie, ale również Gustaw Holubek, Wojciech Siemion, który takiego artystę i poetę gra, a jednocześnie takiego troszeczkę, nie chcę powiedzieć wariata, ale kogoś takiego... No nie do końca zrozumiałego, ale tak jak sam mówiłeś, no są tu pewne tematy, które niełatwo jest od razu zrozumieć i trzeba myślę, że kilka tak naprawdę emisji, kilka razy obejrzenie Salta pomaga. Jest Iga Cembrzyńska jako, no właściwie pojawiająca się dopiero na koniec, jako żona głównego bohatera. Jest nasz ulubieniec Zdzisław Maklakiewicz, także młodziutka Marta Lipińska, Irena Laskowska, czy Andrzej Łapicki grający pijaka Pietucha, zresztą grający, przyznajmy, bardzo realistycznie. W związku z tym sięgniemy teraz do muzyki z Salta, najpierw tango, a później czołówka taka mocno.
Wojciech Kilar napisał muzykę.
A muzyka Wojciecha Kilara.
Tak jest.
Thank you.
Ten fragment sprzed chwili to muzyka z czołówki z filmu Salto i ona już nas wprowadza w taki oniryczny klimat, pełen tajemnic, pełen takiego troszkę niepokoju. Znakomita muzyka Wojciecha Kilara do równie znakomitego filmu Salto. Ale
no
teraz...
właśnie, chciałem to powiedzieć, że muzyka nie ustępuje na krok.
Myślę, że jest wręcz współtworzy ten film, jego klimat, zdecydowanie.
No, oczywiście. I to jest siła muzyki właśnie w filmie.
No ale jak ją tworzą mistrzowie, no to nie ma się co dziwić. My teraz sięgniemy do innego filmu, troszkę lżejszego, choć myślę, że równie dobrego. Filmu, który swoją premierę miał 7 czerwca 1963 roku. Wspominaliśmy właściwie na sam koniec naszego spotkania poprzedniego o filmie Smarkula w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, czyli twórcy, który zaczynał de facto swoją działalność filmową jeszcze przed II wojną światową, jeszcze w latach 20., bo zadebiutował filmem Szaleńcy, filmem niemym w 1928 roku, no ale przetrwał do, że tak powiem, do czasów powojennych i stworzył kilka zapadających w pamięć tytułów, jak Zakazane piosenki, czyli pierwszy chyba polski film kinowy, pełnometrażowy. Później był Skarb, czyli pierwsza powojenna komedia. Była też Przygoda na Mariensztacie, film Orzeł, no i wspomniana Smarkula.
Ale jeszcze Sprawa pilota Maresza, też ciekawy film.
Faktycznie, no ogólnie...
Tutaj też, jeżeli Państwo gdzieś mają dostęp, to
polecam. Polecasz. A Smarkula to historia takiej młodej dziewczyny, która przyjeżdża do Warszawy, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. No i troszkę taka zagubiona, bo miała chyba przyjechać, czy wyjechać po nią ciotka. W końcu nic z tego nie wyszło, no i zaopiekował się nią pewien taksówkarz oraz jego kolega doktor medycyny. W tych rolach męskich głównych Bronisław Pawlik i Czesław Wołejko. Bardzo ciekawy duet, bo to są aktorzy z takim no dość różnym i jednak...
Troszkę to mi przypominało Paweł i Gaweł.
Troszkę tak, właśnie to są... Oni jako aktorzy też właściwie są kojarzeni z zupełnie innymi rolami, innymi postaciami, a tutaj doskonale się uzupełniali, no ale wspomnijmy przede wszystkim o głównej roli tytułowej Smarkuli, czyli o Annie Prucnal, która w Polsce niewiele w sumie zagrała, ale zapisała się swoją twórczością głównie we Francji, zdaje się. Co ciekawe, ona tam zapisała się nie tylko jako gwiazda filmu, ale również gwiazda piosenki, więc w takim pod takim technicznym względem, a szukałem, nie ukrywam, gdyby znaleźć płyty Anny Prucnal z lat 70., to moglibyśmy je prezentować w audycji nie tylko Big Beat, bo jest to bądź co bądź polska artystka. Znakomita rola Anny Prucnal, ale...
Anna Prucnal jeszcze zagrała po Smarkuli w tym samym roku w Przygodzie noworocznej, ale potem wyemigrowała i występowała w niemieckich filmach, by pojawić się u Andrzeja Wajdy w filmie Przekładaniec. Jest to jeden z ciekawszych filmów, dlatego że nawiązując do nie tylko Big Beatu, tam pojawia się pewien zespół.
Przypomnij mi jaki, bo ja mam wrażenie, że gdzieś mi świta, że o tym czytałem. Nie pamiętam, kiedy Przekładańca ostatnio oglądałem, ale to też musiało być już jakieś kilka lat temu.
I jeszcze w 1969 roku został nakręcony taki film nowy. Główną rolę kreował tutaj Damian Damięcki.
Kojarzę ten film.
Perypetie nowego pracownika, który musi przejść przez biurokrację, przez różne pokoje w administracji zakładu jakiegoś tam produkcyjnego, zdobyć wiele pieczątek, by zostać przyjętym do pracy. No ale to też ciekawe z tamtego punktu widzenia, rok 1969.
Chciałem powiedzieć, że w pewnych kwestiach, jeśli chodzi o te stemple i załatwianie, to do dzisiaj się niewiele, mówię w pewnych kwestiach, niewiele się zmieniło. Wiem to, bo niedawno zmieniałem dowód osobisty i to też nie jest taka prosta sprawa. Paradoksalnie, choć powinno to zająć chwilę.
Tak, jeżeli chodzi o panią Annę Prucznal, to wystąpiłam w rok 1980, Miasto Kobiet, obejrzałem ten film Federico Felliniego, no ale powróciła do filmu polskiego. Powróciła w 1991 roku Obywatel Świata, zagrała piosenkarkę, ale w 1993 roku na pewno znasz ten film, państwo też, Lepiej być piękną i bogatą.
Oczywiście, że kojarzę, ale Obywatela Świata przy okazji też kojarzę, bo muzykę do niego napisał Grzegorz Ciechowski.
No właśnie, no i Wrony w 1994 roku, Doroty Kędzierzawskiej. No ale bardziej znana jest chyba we Francji niż w Polsce. Bardzo ich chyba doceniona nawet, także...
Tak, myślę, że ona jest tam de facto gwiazdą i uznawana jest za gwiazdę i filmu, i muzyki. A propos muzyki, mamy oczywiście muzykę z filmu Smarkula. Lata temu wydawane były przez jakąś prywatną małą wytwórnię nagrania archiwalne Krzysztofa Komedy, no i była taka seria też muzyki filmowej. No i oczywiście, gdy ja dowiedziałem się, że ze Smarkuli za niewielkie pieniądze mogę kupić, co prawda używaną, ale jednak płytę z muzyką Krzysztofa Komedy, bo on jest odpowiedzialny za muzykę do Smarkuli, to oczywiście czym prędzej tę płytę zakupiłem. Zresztą mam chyba trzy takie płyty ze ścieżkami dźwiękowymi, te stare wydawnictwa, no bo jeszcze jest kilka z muzyką Komedy już wydaną przez GAD Records. Ze Smarkuli proponuję może trzy fragmenty, a my potem jeszcze sobie sięgniemy do, właściwie powrócimy do Andrzeja Mularczyka, Smarkula. Swoją drogą, chyba ten film nie doczekał się póki co cyfrowej rekonstrukcji, a zdecydowanie by się przydało, bo to jest naprawdę przyjemne kino. Ja oglądając go miałem troszkę skojarzenia z jednym z późnych filmów Charlie'ego Chaplina. Tam była taka historia, że no, dziewczynę taką nieprzytomną odnajduje postać grana przez Chaplina, no i opiekuje się nią, no ale tam między nimi dochodzi do, też troszeczkę do takiego bliższego uczucia, tam gdzieś skrzy się to uczucie, ale miałem takie skojarzenia właśnie oglądając nawet niedawno Smarkulę. To co? Muzyka Krzysztofa Komedy, a potem wracamy do Andrzeja Mularczyka. Thank you. gdy spoglądam na fragmenty muzyczne, których już dziś słuchaliśmy, to trzeba powiedzieć, że dziś istny mikser filmowo-muzyczny. Bo
tak
czym innym by życie Kamila Kuranta, zupełnie czym innym Salto. Przed chwilą nieco lżejszy, ale równie bardzo ciekawy film Smarkula, a teraz będzie o twórcy bardzo różnorodnym, bo to i pisarz, i scenarzysta, i autor reportaży, a także słuchowisk radiowych, i to także tych słuchowisk, no dziś powiedzieć, że kultowe, to jak nic nie powiedzieć, ale jeśli chodzi o scenariusze, Przerwany lot, jeszcze słychać śpiew i rżenie koni, serial Droga, którego być może fragmentu muzycznego posłuchamy na sam koniec, ale jeśli chodzi o Andrzeja Mularczyka, to poza serialem Droga i poza może filmem Niespotykanie spokojny człowiek, kojarzymy go przede wszystkim jako twórcę dwóch takich muzycznych epopei, mogę tak powiedzieć, w obu przypadkach, czyli trzech filmów z przygodami zwaśnionych i jednocześnie zaprzyjaźnionych sąsiadów, czyli Kargula i Pawlaka, oraz serial Dom, już wspominany przez nas na początku. I to oba w obu przypadkach, i Sami swoi, i ich kontynuacje, i serial Dom, to filmy, to seriale ze scenariuszami Andrzeja Mularczyka, który gdyby żył, wczoraj obchodziłby 95. urodziny, a z kolei w najbliższy piątek mija pierwsza rocznica jego śmierci. Nie wiem, Andrzej, jak będzie, jak było u ciebie, ale wydaje mi się, że u mnie pierwsze skojarzenie to jednak nie Sami swoi, a właśnie serial Dom, który chyba do dziś jest dość regularnie przypominany, ale w latach 90. on był właściwie bardzo często pokazywany na telewizyjnej antenie i już jako dziecko jakieś takie w miarę świadome oglądałem z moimi rodzicami, szczególnie te pierwsze 12, zdaje się, odcinków. No a potem...
No to jest taki przekrój historyczny naszego państwa.
Tak, prawda? Dokładnie, dokładnie.
Taki
dokładnie.
Portret. Ten Dom to jest taki portret Polaków, który od tych lat powojennych do niemal dzisiejszych czasów został sfotografowany bardzo umiejętnie. Natomiast dla mnie to oczywiście pierwszym filmem ze scenografią, scenografię za scenografię odpowiadał Jan Grandys w filmie Sami swoi, z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, oczywiście Andrzej Mularczyk, to oczywiście Sami swoi. To tuż chyba po premierze, bo to prawdopodobnie, to film oczywiście kinowy, czarno-biały. Potem zaraz był po roku czy po dwóch latach już w telewizji pokazywany także.
I jest pokazywany do dziś tak naprawdę.
To pokazywane do dzisiaj. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę w tym filmie Sami swoi, to, że w polu gdzieś tam, w tym, gdzie się przeprowadzili Pawlakowie i Kargulowie, stał w polu, w zbożu, stał czołg z numerem 102.
102, faktycznie, tak.
No, właśnie. No i druga taka scena, która mi się bardzo podobała, o tym, że Witja pojechał na targ jakiś kupić konia, przyjechał z kotem, to mi się podobała taka scena, kiedy, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, czy Ty sobie przypominasz, Krzysztofie, że Kargul z Pawlakiem pojechali do sądu w sprawie kota. Ile ma dni być tu, ile ma być u Kargula, ile ma być u Pawlaka. A w tym czasie Jaćka, kreowana przez Ilonę Kuśmierską i syn Pawlaków, Witja, czyli Jerzy Janeczek, wykorzystując tą nieobecność rodziców, zajęli się mechanizacją, nie cepami waląc w te kłosy zboża, żyta, tylko uruchamiając maszynę, która tam stała i wykorzystując pas transmisyjny, prawda? Czyli muckarnie, że to się tak, młockarnie, przepraszam.
No tak, tak.
Że tak, tak się tak nazywa. No i tam była taka sytuacja, że jest stodoła, tam Jaczka przenosi te snopy, zrzuca i Litwia tak mówi: Jaczka, pomóc ci? Nie, nie trzeba. Jaczka, no pomóc ci? Nie, no to ci pomogę.
A to zresztą zauważ, że wiele powiedzonek z samych swoich szczególnie weszło tak naprawdę do naszego języka potocznego, codziennego i często może nawet nieświadomie mówimy właśnie tekstami Kargula czy Pawlaka. Zresztą ten tekst my sobie, muszę przyznać, u mnie w pracy w drukarni też niekiedy wykorzystujemy, jak gdzieś tam widać, że kolega ma dużo pracy czy coś, czy albo mijamy się po prostu przy maszynie i jeden drugiemu krzyczy: pomóc ci! Chociaż tu akurat nie jesteśmy chętni, no bo każdy ma swoją pracę. Nie wiem, Andrzeju, czy wiesz, ale zbliża się już godzina 20. Nie wiem, kiedy to się stało. Dopiero było 10 po. Ale
musimy kończyć.
Musimy już niestety kończyć. Ale
no zaraz Marek, bo zaraz Marek.
Marek już tam puka do drzwi studia.
Tak, czarno-białe klawisze, także proszę z nami zostać. Zaraz Marka audycja, a ja Państwa zapraszam już jutro o godzinie 9. Proszę wstać, ale zresztą nie trzeba wstawać, wystarczy włączyć, nie wiem, telefon czy
komputer
i posłuchać 2 godziny z Art Rockiem, a o 21:00 tradycyjnie Progressiver.
A po Twoich 2 godzinach z Art Rockiem, rok po roku, tym razem z muzyką zagraniczną z roku 1978. Zbliżamy się już do końca.
Bardzo ciekawy rok.
Lat 70. Tak, bardzo ciekawy. A nasze dzisiejsze spotkanie skończymy małym fragmentem z samych swoich, tym motywem z krową i z trzema palcami, szerokością 3 palców na polu. No a na sam koniec instrumentalna wersja z tematem z serialu Droga. Pięknie dziękujemy za dziś. Andrzej Kusy
i Krzysztof Kosiński, kłaniamy się nisko i proszę zostać z nami. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Thank you.
Halo Radio. Muzyka, pasjonaci, audycje autorskie.